with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na luty Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby tożsamość rodziny była szanowana przez wszystkich i aby była uznawana jej niezastąpiona wartość dla całego społeczeństwa. Oraz intencją misyjną, aby na tych terenach misyjnych, gdzie najpilniejszym zadaniem jest zwalczanie chorób, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły dawać świadectwo, że Chrystus jest u boku cierpiących. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Matka Zawierzenia, sprawiła, aby wszyscy ludzie powierzyli swoje życie Bogu Ojcu przez jej pośrednictwo.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc luty włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę lutego. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes.
Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Do rozważania tych słów z pierwszego listu świętego Piotra o znaczeniu męki Chrystusa zachęcił papież w orędziu na Światowy Dzień Chorego, który obchodziliśmy 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że obchody tego Światowego Dnia są okazją do refleksji nad tajemnicą cierpienia, a równocześnie do uwrażliwienia wspólnot kościelnych i całego społeczeństwa na potrzeby chorych. Przypomniał, że społeczeństwo, które nie potrafi zaakceptować cierpiących, ani im pomóc i współczuć, jest okrutne i nieludzkie. Nawiązując do słów świętego Piotra, krwią jego ran zostaliście uzdrowieni, podkreślił, że Chrystus cierpiał i umarł, ale potem zmartwychwstał. Dlatego jego rany są znakiem naszego odkupienia i pojednania z Ojcem. Właśnie przez Chrystusowe rany możemy patrzeć oczyma nadziei na wszystkie nieszczęścia ludzkości. Papież w swoim orędziu na Dzień Chorego napisał, że zmartwychwstając, Pan Jezus nie usunął ze świata cierpienia i zła, ale uzdrowił je u korzeni. Przemocy zła przeciwstawił wszechmoc miłości.
16 stycznia podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie Benedykt XVI wyraził wielką radość, że 1 maja odbędzie się beatyfikacja Jana Pawła II. Wybrana data jest bardzo znamienna. Będzie to bowiem druga niedziela wielkanocna, którą on sam dedykował Bożemu Miłosierdziu i w której Wigilię zakończył swój ziemski żywot. Ci, którzy go znali, ci, którzy cenili go i kochali, nie mogą nie radować się wraz z Kościołem z tego wydarzenia. Jesteśmy szczęśliwi, podkreślił papież. Zwracając się po polsku, powiedział: drodzy bracia i siostry Polacy, serdecznie pozdrawiam was wszystkich obecnych tu w Rzymie, w Polsce i w świecie. Podzielam waszą radość z ogłoszenia beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Ta wiadomość była bardzo oczekiwana przez wszystkich, a w szczególny sposób przez was, dla których czcigodny mój poprzednik był przewodnikiem w wierze, w prawdzie i w wolności. Życzę wam głębokiego duchowego przygotowania się do tego wydarzenia, dodał papież.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Zapraszamy was do udziału w nowennie ku czci świętego Józefa, patrona dobrej śmierci. Niech ta nowena przypomina wam potrzebę uciekania się pod opiekę świętego Józefa, opiekuna Chrystusa i jego matki oraz Kościoła powszechnego. Przesyłajcie do nas kartki ze swoimi intencjami oraz ofiary na prowadzenie godziny różańcowej. Podczas tygodnia modlitw o jedności chrześcijan Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział, że wszyscy wierzący w Chrystusa są zaproszeni do zjednoczenia się w modlitwie. Prosił wszystkich, którzy idą za Panem, aby modlili się o dar pełnej komunii. Zaprosił wszystkich do refleksji nad czterema filarami jedności, które są w życiu pierwotnego Kościoła. Pierwszy to wierność Ewangelii Jezusa Chrystusa głoszonej przez apostołów. Drugi to braterska wspólnota, współczesny wyraz tego, co się widzi we wzrastającej przyjaźni ekumenicznej pomiędzy chrześcijanami. Trzecim jest łamanie się chlebem, chociaż niemożliwość chrześcijan odłączonych, aby dzielić się tym samym chlebem, jest przypomnieniem, że wciąż nadal jesteśmy od jedności, której Chrystus pragnął dla swoich uczniów. Jest to też bodziec, aby zwiększyć wysiłki, by usunąć wszelkie przeszkody na drodze do jedności. Na koniec modlitwa pomaga nam realizować to, że jesteśmy dzieci jednego Ojca Niebieskiego, wezwani do przebaczenia i pojednania. Ojciec Święty prosił, aby modlić się, aby wszyscy chrześcijanie wrastali w wierności Ewangelii, braterskiej jedności i misyjnej gorliwości, aby przyciągnąć wszystkich mężczyzn i kobiety do zbawczej jedności Chrystusowego Kościoła. Droga do widzialnej jedności wszystkich chrześcijan polega na modlitwie. Drodzy słuchacze, zapraszam Was na archiwalną pogadankę ojca Mariana Turczyka, której zachęci każdego z nas do modlitwy o dar pełnej komunii wszystkich chrześcijan.
Witam Was, drodzy rodacy i miłorodaczki w staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pewien młody Japończyk zauważył: mój ojciec jest członkiem Kościoła Świętości. Moja matka jest metodystką. Mój brat członkiem kościoła episkopalnego, moja żona baptystką, a ja jestem kongregacjonalistą. Potem postawił pytanie, w którym brzmiała rozterka i ubolewanie. Dlaczego rodzina Boga jest aż tak podzielona? Te słowa mieszkańca Dalekiego Wschodu powinny przemówić nam do rozumu i serca. Jeśli jako chrześcijanie naprawdę kochamy Chrystusa i Kościół, to winniśmy się wstydzić tych podziałów, gdyż, jak to napisał Jan Paweł II w Bulli Incarnationis Mysterium, ogłaszającej wielki jubileusz roku 2000, wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Nie możemy jednak poprzestać na samym zawstydzeniu. Pozwólcie, że przytoczę słowa polskiego biskupa Kazimierza Ryczana, który rozbicie w Kościele Chrystusowym przedstawia w taki obrazowy sposób. Na początku chrześcijanie tworzyli wielki dom Boży, siadali za jednym stołem i dzielili się jednym chlebem. Do niego nie trzeba było nikogo specjalnie zapraszać. W nim wszystko mierzyło się szerokością serca i otwartością wyciągniętej dłoni. Dziś, choć słowo jest to samo i nie straciło na swej mocy, to serce chrześcijan zapisane zostało, jak się wydaje, innym szyfrem. Nastąpiło pomieszanie mowy i języków. Stąd każdy w tym wielkim domu siada obecnie przy oddzielnych stoliczkach i jada własny chleb. Po 2000 lat nie jesteśmy już razem, choć nadal jesteśmy jedną rodziną, bo mamy jednego Ojca w niebie, a Jego Syn, Jezus Chrystus, w którego wszyscy wierzymy, czyni nas Jego dziećmi. Dlatego nasz Ojciec Święty wzywa katolików do rachunku sumienia, także w sprawie jedności Kościoła. Całe życie chrześcijańskie jest jakby pielgrzymowaniem do domu Ojca, pisze Jan Paweł II w liście Tertio Millenio Adveniente, we fragmencie poświęconym rokowi Boga Ojca, którego bezwarunkową miłość do każdego człowieka, a zwłaszcza Syna Marnotrawnego, odkrywamy na nowo każdego dnia. W tych słowach papież nawiązuje do Jezusowej przypowieści o Synu Marnotrawnym i Miłosiernym Ojcu z 15 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Moi drodzy, proszę, abyście otworzyli Pismo Święte na tym fragmencie. Zauważcie, że zazwyczaj skupiamy się na młodszym, marnotrawnym synu i jego pojednaniu z miłosiernym ojcem. Tymczasem Jezus chce nam w tej przypowieści powiedzieć o wiele więcej. Posłuchajmy, co się dzieje, gdy młodszy syn już wraca do ojca, jedna się z nim i jest uroczyście przez niego przyjmowany.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się.
Czy zauważyliście, że grzech nie tylko oddala syna od ojca, ale rozdziela również braci? Czy zauważacie, że starszy syn, choć zewnętrznie był w jedności z ojcem, tak naprawdę w duchu był bardzo daleki od jego miłości i miłosierdzia? Ta przypowieść ukazuje najlepiej istotę problemu podzielonych chrześcijan. Walki doktrynalne rzadko kiedy pozostawały na poziomie sporu o ideę, lecz szybko przybierały wymiar społeczny i polityczny. Zaś podburzany z obu stron lud dopuszczał się potwornych rzezi. Jednak co dzisiaj wniesie się do sprawy pojednania, jeśli na przykład katolicy ciągle będą wypominać Anglikanom, że Henryk VIII, który ogłosił się głową kościoła anglikańskiego, kazał zabić 72 tysiące katolików, a Anglikanie przypomną katolikom, że katolicka królowa Szkocji, Maria, weszła do historii jako krwawa Mary. Nie dlatego, że świetnie robiła drinki z soku pomidorowego, ale ze względu na krew bezlitośnie prześladowanych za jej przyczyną protestantów. Czy przybliżamy się do miłosiernego ojca, kiedy katolicy i protestanci z Ulsteru w Irlandii Północnej robią na siebie nawzajem zamachy, albo gdy prawosławni i katolicy z byłej Jugosławii wyrzynają się nawzajem. Nie chodzi o to, żeby przemilczać prawdę. Chodzi o to, że my, chrześcijanie, obrzucając się wyrzutami za błędy i grzechy z przeszłości, jesteśmy jak ten starszy syn z przypowieści, który wypomina grzechy swego marnotrawnego brata, a sam jest pełen winy. I tu pokazuje się istotna przyczyna braku jedności. Ani ten, który odszedł, ani ten, który pozostał przy ojcu, przez grzech nie byli w prawdziwej jedności z nim. Ktoś może mi zarzuci, że mówiąc w ten sposób, jeszcze bardziej osłabiam Kościół katolicki, który jest dziś zewsząd atakowany. W ciągu wieków prześladowania i ataki z zewnątrz, choć boleśnie, to jednak ostatecznie oczyszczały i umacniały Kościół. Tym zaś, co Kościół naprawdę najbardziej osłabia, jest niewierność wobec Ewangelii tych, którzy uważają się za katolików. Dlatego, kiedy teraz przemawiam do was, a mówię w większości do katolików, nie mogę nawoływać do takiej pokuty. Niech się nawrócą protestanci, niech pokutują prawosławni, niech oni z nami szukają pojednania. Jako katolik mówię do katolików i wzywam: nawróćmy się do Ojca, który chce jedności chrześcijan. Zróbmy rachunek sumienia, czy na co dzień jesteśmy wierni Chrystusowi, krzyżowi i Ewangelii. Czy jesteśmy wierni w życiu osobistym, rodzinnym, w pracy, w polityce, przy rozrywce, w prowadzeniu naszych biznesów, w szkole, wychowując młode pokolenie. Czy naprawdę jesteśmy katolikami, to znaczy chrześcijanami o sercu otwartym na Kościół powszechny? Czy boli nas fakt, że są ludzie, którzy tak jak my modlą się do Ojca, tak jak my wierzą w Chrystusa, tak jak my są ochrzczeni, a o których nie możemy powiedzieć my, ale oni, protestanci, prawosławni, nie katolicy? Jeśli nas boli, to co robimy, abyśmy byli z nimi jedno? A jeśli nas nie boli, jeśli jest to nam obojętne, bo mamy większe problemy na głowie, to pomyślmy raz jeszcze, czy naprawdę jesteśmy wierni Chrystusowi, który modlił się w swej modlitwie arcykapłańskiej. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Jeśli na dramat podziału Kościoła odpowiadamy wzruszeniem ramion, bo to nie nasza sprawa, to czy jesteśmy wierni Ewangelii, w której te słowa są zapisane? Czy jesteśmy również wierni krzyżowi, na którym Jezus oddał swe życie w dzień po wypowiedzeniu tych słów, jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy? Nas nie może satysfakcjonować tolerancja. My mamy dążyć do miłości. Sama tolerancja między kościołami to stanowczo za mało, mówił ojciec święty Jan Paweł II w czasie Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Cóż to bowiem za bracia, którzy zaledwie się tolerują. W ciągu ostatnich lat zmniejszył się znacznie dystans oddzielający od siebie kościoły, ale ciągle jest to dystans zbyt duży, zbyt duży. Niektórzy chcieliby przyspieszyć jedność kosztem kompromisów. Tymczasem prawdziwa droga do odbudowania jedności pomiędzy braćmi odłączonymi prowadzi poprzez nasze nawrócenie do Ojca. Im jestem bliżej Ojca, tym jestem bliżej mego brata. Oznacza to, im lepszym jestem katolikiem, im bardziej miłuję Kościół, im lepiej znam swoją wiarę i bardziej żyję nią na co dzień, im lepiej rozeznaję wolę Bożą i według niej kształtuję moje życie i świat wokół mnie, tym większa jest szansa na jedność Kościoła. Tylko w jedności możemy stanąć do wspólnego budowania cywilizacji miłości, czyli lepszego świata, z lepszym człowiekiem. Na tym właśnie polega nasza wspólna odpowiedzialność. Zauważył to młody student teologii protestanckiej, Roger Schutz, założyciel ekumenicznej wspólnoty w Teze we Francji, który stwierdził, że w dwóch wojnach światowych na wszystkich frontach naprzeciwko siebie stawali do zaciekłej walki chrześcijanie. Roger Schutz doszedł do wniosku, że Hitler, Mussolini czy Stalin nie mieliby powodzenia w społecznościach prawdziwie chrześcijańskich, gdyby chrześcijanie pełnili sprawiedliwość społeczną i miłosierdzie. Materializm kapitalistów nie rozróżniłby się w atmosferze duchowości i prawdziwej miłości bliźniego. Rewolucja seksualna nie opanowałaby społeczeństw, w których miłość chrześcijańska wytworzyłaby harmonię między duchem a ciałem. Tylko chrześcijaństwo zjednoczone mogłoby wywrzeć dobroczynny wpływ na społeczeństwa i narody. Zaś ojciec Aleksander Mien, pionier ekumenizmu w rosyjskim prawosławiu, mówił: nasze ludzkie podziały nie interesują Boga. Wszyscy jesteśmy jedną wielką Bożą rodziną. Separatyzm kościołów, duchowe sekciarstwo, wiara powierzchowna, obrzędowa, wszystko to jest skutkiem naszych grzechów. Grzech leży u podstaw podziału Kościoła. Dążenie do jedności poprzez nawrócenie, przebaczenie i pokutę jest więc dla chrześcijan sprawą najważniejszą i zawsze aktualną, naszym obowiązkiem, a wszelkie zaniedbania w tej dziedzinie naszą winą. Jest to nie tylko sprawa naszych ludzkich zabiegów, ale nade wszystko łaski Ojca Niebieskiego, którą mamy wypraszać przez wspólną modlitwę o zjednoczenie, nawrócenie serc i świętość życia.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.